10 minut po godzinie 20. Jerzy Moszkowicz, dyrektor 22. Biennale Sztuki dla Dziecka, Centrum Sztuki Dziecka, w ogóle pan od dzieci i od spotkań artystycznych, można powiedzieć, pojawił się zgodnie z zapowiedziami w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać.
A ja się bardzo cieszę, że pomiędzy jednym spotkaniem a drugim spotkaniem i w tym całym festiwalowym rejwachu znalazł pan czas, żeby jeszcze tutaj na chwilę się wyrwać do radia i spotkać z naszymi słuchaczami. Bardzo to doceniam.
Ja mam to szczęście, że pracuję z bardzo dobrym zespołem i tak naprawdę od lat dla mnie, jako dla dyrektora festiwalu, sam festiwal nie jest takim najtrudniejszym czasem. Są wspaniali ludzie, którzy teraz pracują.
No dobrze, to powiedzmy w takim razie, teraz ludzie pracują, ma pan do nich pełne zaufanie, jest zespół, oni wiedzą, co mają robić. I właściwie to jest pytanie, które chciałam zadać pod koniec, ale tak się zastanawiam, czy skoro teraz jest żniwo, tak, zbieranie owoców Biennale, to tuż po zakończeniu Biennale to jest właśnie praca dla dyrektora, żeby obmyślić kolejną edycję?
No, jeżeli będziemy się trzymali tej pięknej metafory rolniczej, to jeszcze powiem, że będziemy mieli poplon, ponieważ jesienią odbędzie się tak zwane finale Biennale. To jest coś, co wymyśliliśmy parę, jeżeli nie paręnaście lat temu, a przypomnę, że pierwsze Biennale to w 73 roku, więc impreza ze sporą tradycją. Otóż to finale Biennale jest albo pokazem czegoś, co się najbardziej podobało w trakcie festiwalu, albo na przykład czegoś, co z jakiegoś powodu nie przyjechało, bo nam pieniędzy zabrakło, aktor sobie pochorował się, czy coś w tym rodzaju. W
jest
tym
to roku wartościowy, to jest będzie ogromny głód, tak, żeby tak, to pokazać.
Tak. No i też to jest okazja, bo to jest jakby część, ta część dla widowni spektakularna, ale druga część w finale to jest ta nasza wewnętrzna debata dorosłych, podsumowująca cały projekt, który, przypomnę, trwa 2 lata, bo to, co dzisiaj się dzieje, Biennale Sztuki dla Dziecka, my nazywamy festiwalem, ale to jest projekt 2-letniego przygotowania tego festiwalu.
Bardzo dużo pracy i bardzo dużo oglądania świata i w ogóle orientowania się w tej przestrzeni artystycznej. Trzeba tej uważności i Biennale jest już tym wyborem, tak, że oferuje się widzom spotkanie i creme de la creme, bo rozumiem, że po to się robi Biennale, żeby pokazać to, co jest najlepsze. Kiedy spojrzymy na program Biennale, znajdują się tutaj różne dziedziny, bo mamy do czynienia i z teatrem, i ze sztukami plastycznymi, i jest też sztuka filmowa. W zdecydowanej większości są to dzieła polskie. Ja nie badałam tego aż tak bardzo dokładnie, ale no, bo mamy duński spektakl, który się dwukrotnie odbył, to już za nami. I zastanawiam się, czy i dlaczego tak jest? Czy to jest dlatego, że język ojczysty dla dzieci jest bardziej komunikatywny? Czy chodzi też o to, żeby pokazać, co mamy dobrego u siebie? Zastanawiałam się właśnie nad tym.
Ja też się zastanawiam, bo rzeczywiście, patrząc historycznie, były takie momenty, kiedy obecność wydarzeń zagranicznych była znacznie większa. Może to trochę jest związane z tym, że od dekady mniej więcej my przywiązujemy ogromną wagę do hasła Biennale i ta uwaga jakby jest nakierowana także na kreatywność. Centrum Sztuki Dziecka produkuje wydarzenia na Biennale, lub też zamawia takie wydarzenia, lub organizuje konkurs po to, żeby wyłonić najciekawsze. I wtedy łatwiej jest nam operować w Polsce. No, też Polska jest w tej chwili miejscem bardzo ciekawych wydarzeń artystycznych dla dzieci i szkoda byłoby je pomijać. W tym roku oprócz spektaklu duńskiego nie mamy rzeczywiście wydarzeń zagranicznych, ale 2 lata temu też nie było ich dużo więcej. 2, 3. Bardziej nas interesuje temat, jak się to wydarzenie ma do tematu Biennale, niżli to, czy ono przyjechało z Warszawy, czy z Buenos Aires, powiedzmy.
Oczywiście, to nie jest zarzut, to jest po prostu znak zapytania, który się pojawił w mojej głowie, bo przecież jest tak, że świat jest globalną wioską i te przepływy pomiędzy artystami są zdecydowanie bliższe i szybsze dzisiaj, niż to było wiele lat temu. Rozumiem tę odpowiedź. A co do tematu, to jest sztuka jako spotkanie. Myślę, że sam temat ma w sobie walor edukacyjny, bo ci, którzy nie są tak dobrze przygotowani do odbioru sztuki, wydaje mi się, że sztuka na pierwszy rzut ucha czy oka może być takim małym straszakiem. Że jeśli coś jest sztuką, to znaczy, że może być kapryśną damą albo czymś takim, co jest trudne w odbiorze. Mówię oczywiście o odbiorze potocznym.
Oczywiście, dlatego myślimy o tym, żeby to spotkanie ułatwić. Tak.
W jaki sposób?
Na różne sposoby, ale to pojęcie, które kryje się za hasłem spotkania w sztuce przez sztukę, jest niezwykle pojemne oczywiście. Jako organizatorzy zwracamy uwagę na dwa szczególne aspekty tego spotkania ze sztuką i poprzez sztukę. Pierwszy to jest ten moment, w którym artysta, tradycyjnie mający swoje miejsce nie na widowni, tylko na scenie, na estradzie, oddzielony jakiegoś rodzaju barierą, przekracza tę barierę i zaczyna działać wspólnie z widzami w ramach swojego własnego projektu, w ramach swojego pomysłu na przekaz, ale wciąga widzów na różne sposoby, głębiej lub płycej, ale za każdym razem przekracza. A drugi aspekt tego spotkania, który jest dla nas niezwykle ważny, to jest takie spotkanie, które dzieje się już tylko na tej umownej widowni, pomiędzy widzem a widzem. Rodzicami a dzieckiem. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat właśnie takiego spotkania i miałem taką myśl, że to chodzi o to, że rodzice przychodzą z dzieckiem do teatru, ale w jakimś sensie to dziecko zaprasza ich do swojego teatru, bo jeżeli przedstawienie jest dla dzieci, jest ciekawe, ważne, to rodzice idąc z dzieckiem wchodzą w ten świat dziecka. To samo dotyczy nauczycieli, pedagogów, którzy przychodzą ze swoimi podopiecznymi, bo to jest również szansa poznania lepiej tych dzieci. Przedstawienie, koncert, wydarzenie staje się medium, za pomocą którego wchodzimy w pewne relacje na widowni.
Również wystawa, bo dzisiaj razem z jedną z klas ze Szkoły Podstawowej na Dębcu i panią wychowawczynią, zresztą widziałam, że jest niezwykle oddana swojej klasie. Widać było, jak te dzieciaki oprowadzane przez właśnie jedną z przewodniczek po wystawie pod tytułem Baza. Zapraszam serdecznie do 9 czerwca. Coś niesamowitego.
Baza jest dłużej niż Libienale. Zostawiamy ją.
Bardzo dobrze. To dziękuję. Naprawdę niesamowite spotkanie. Widać też, że to spotkanie ze sztuką prowokuje dzieci do innych zachowań. To jest naturalne, kiedy wychodzi się w ogóle z murów szkolnych, z klasy, zostawia się tę taką sztywną konwencję szkolną. Niesamowite odpowiedzi. Zresztą chłopaki bardzo kontaktowi i niesamowicie współgrający i spotykający się z panią, która oprowadzała po wystawie. To rzeczywiście było coś wyjątkowego. Polecam państwu bardzo, bardzo serdecznie. Co do sztuki, mówi pan, że najważniejszy jest temat. Czy te spektakle, które są produkowane, czy które pan obserwuje w ogóle w skali całego kraju, podejmują jakieś tematy? Czy można powiedzieć, że współczesność prowokuje teatr na przykład dla dzieci do tego, żeby podejmować jakieś tematy w większości? Czy to wszystko się dzieje w wyobraźni twórcy? Więc, że sztuka to nie jest statystyka i nie można powiedzieć, że jest jakiś naczelny temat, tak jak się dzieje to na przykład w sztuce dla dorosłych. Ale trochę mnie to zastanawia, czy można, idąc falami przez te lata biennale, zwrócić uwagę na to, że są jakieś tematy ważniejsze albo mniej ważne?
Modniejsze
albo mniej?
Pewnie są. Zawsze w sztuce pojawiały się mody i tej dorosłej, i tej dla dzieci. Te nas mniej interesują. Nas po pierwsze interesuje w ogóle jakość tematu. Sam temat. To, że się chce z dziećmi za pośrednictwem sztuki rozmawiać o ważnych sprawach. Rozmawia się o sprawach i drobniejszych, i poważniejszych, ale proszę zwrócić uwagę, o czym państwo dobrze wiedzą, że to, co czasami dla nas dorosłych jest małe, dla dziecka jest podstawowe i ważne, że pewnego rodzaju wydarzenia, które my byśmy przeszli obok nich, nie zwracając uwagi, zostają w dziecku. Taki wspominam sobie film sprzed lat, Scyzoryk holenderski, gdzie głównym problemem chłopca, który musi gdzieś tam dojechać pociągiem, jest to, że on nie sięga brodą do okienka, jest za niski, nie może kupić biletu dla dorosłych. To nie jest problem. Więc ten świat dzieci jest pełen takich małych, ważnych problemów, małych dramatów, jak mówił Janusz na sweter. I wydaje mi się, że to o tym chcemy rozmawiać. One mogą być bardzo różne, ale jakby jeżeli je zdejmiemy z nich te wszystkie detale, realia, to nam zostaną takie sprawy najważniejsze. Przyjaźń, miłość, potrzeba drugiej osoby w życiu.
Potrzeba bezpieczeństwa,
potrzeba przeżycia, czy przerobienia jakichś traum, takich jak po odejściu, to jest jeden z tematów. Jeżeli pyta pani o takie tematy, które się ostatnio bardzo mocno pojawiają, to 20 lat temu mam wrażenie, że temat śmierci w sztuce dla dziecka był pewnego rodzaju tabu, ale też w rozmowie z dzieckiem, bo kiedyś nie, kiedyś umarł i pozostawał w domu, dzieci były obok, potem stało się to tabu. Dzisiaj wracam. My rzeczywiście mamy w tym roku na Biennale, czy w naszym repertuarze, szerzej patrząc, parę wydarzeń poświęconych odchodzeniu i problemowi, jak sobie dziecko z tym może radzić, z żałobą, mówiąc tak najumowniej, ale także wszelakie inne problemy, które są ważne dla dzieci. Ja myślę, że trzeba mieć taką uważność, kiedy się tworzy dla dziecka i starać się mówić o tym, co rzeczywiście będzie ważne. To nie znaczy, że my preferujemy wydarzenia, które są takie śmiertelnie poważne i napuszone, wprost odwrotnie. Poprzez śmiech można załatwić tak samo wiele, jak poprzez łzy.
Traktując przede wszystkim dziecko jako poważnego odbiorcę, takiego odbiorcę, któremu należny jest szacunek.
Chętnie bym to jeszcze poszerzył i powiedział zamiast odbiorcę partnera, bo w tej komercyjnej czy popularnej twórczości artystycznej dla dzieci, która nie zawsze jest taka aż artystyczna, to często jest to po prostu nabywca, prawda? On właściwie ma kupić bilet, czy rodzic ma dla niego kupić bilet i o to chodzi. Nam o to nie chodzi.
A w jaki sposób to zrobić? Na przykład podczas spektaklu, który jest interaktywny i co ta interaktywność w teatrze dla dzieci może oznaczać, o tym porozmawiamy za kilka minut po muzycznej przerwie. W studiu Różowy Wiatraczek to jest oczywiście gadżet. Jak to ładniej powiedzieć? Słowo gadżet.
Zabawka.
O, dziękuję bardzo. No właśnie, wiedziałam, że na pana zawsze można liczyć. Jerzy Moszkowicz, dyrektor Biennale Sztuki dla Dziecka, jest naszym gościem. Wracamy do rozmowy o sztuce dla dzieci. Biennale trwa, dodam, do 2 czerwca, do najbliższej niedzieli. Ci, którzy jeszcze nie zorientowali się, że można dołączyć, to proszę dopytywać, chociaż zostały takie małe rodzyneczki gdzieniegdzie na niektóre wydarzenia, jeżeli chodzi o wejściówki. Proszę sprawdzać jeszcze sporo tych wydarzeń. To zostawiam w państwa rękach, a my tymczasem wracamy do dziecka jako odbiorcy sztuki. I przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy o tym, że właśnie chodzi o taki moment, kiedy dziecko zasiada na widowni i jest aktywnym uczestnikiem, bo stara się śledzić to, co dzieje się na przykład na scenie, ale także państwo dobierają tak repertuar, że wkład dziecka jest również bardzo ważny, jeśli chodzi o odbiór sztuki. I tutaj dochodzimy do takich spektakli, które się otwierają na odbiorcę. Myślę, że one są dużym wyzwaniem artystycznym, bo, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, chodzi o to, żeby artyści, aktorzy otworzyli się spontanicznie na to, co publiczność może zaproponować. I to mi się wydaje w tym wszystkim najtrudniejsze. Jak pan to skomentuje? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby pójść aż tak bardzo na żywioł?
Tak, mówiłem o tym spotkaniu, kiedy artysta wychodzi, jakby przechodzi przez rampę sceny, ale to jest coś więcej. Oczywiście to jest przekroczenie także pewnych ograniczeń takich klasycznych, prawda? W teatrze to byłaby ta czwarta ściana, która oddziela scenę od widza. Ale nie chodzi tylko o fizyczne przejście, ale także takie przejście duchowe, żeby tak powiedzieć. Tutaj eksperymenty idą w różną stronę, bo od razu uzmysłowmy to sobie, że to nie jest jakaś nowość, ten rodzaj interakcji. My na Biennale staramy się pokazać po prostu różne możliwości. Od takich najprostszych, kiedy dzieci podejmują jakiś prosty dialog z aktorem, na przykład w Karmelku Marty Guśniowskiej, do takiego poszukiwania bardzo daleko idącego w spektaklu, który miał wczoraj premierę. Nie wiem, czy słowo spektakl jest w ogóle adekwatne. W wydarzeniu artystycznym zespołu Holobiont, gdzie kształty mają szyję, to jest wydarzenie, w którym uczestniczy 12 par, rodzic i dziecko i 2 tancerki. Trochę się ogląda, ale trochę się działa wspólnie. Dochodzimy do takiej formy wydarzenia, które nie mogłoby zaistnieć bez widzów. To jest dobra próbka, żeby sprawdzić, jaka ta interaktywność się ma. Jeżeli widz jest niepotrzebny i można by zagrać do pustej sali, to wtedy nie ma mowy żadnej interaktywności. Ona nie jest kluczem do wydarzenia. Tutaj nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie tych 24 osób, które chodzą razem z artystami i działają wspólnie w przestrzeni. To jest bardzo niezwykłe wydarzenie. Ale też interesują nas różne inne formy, czasami prostsze, ale takie ważne. Na przykład w przedstawieniu Mazeltow, które zagramy w niedzielę. Tu znów nie jestem pewien, czy słowo przedstawienie jest adekwatne.
Zresztą w pana reżyserii.
Rzeczywiście w mojej reżyserii ta interaktywność ograniczy się, ale może to jest niedobre słowo, bo to nie jest tylko, ale też aż. Będziemy wspólnie tańczyć razem z gośćmi wesela.
To jest wyzwanie. Taniec jest bardzo intymną czynnością. Tak jak śpiew.
Tak, rzeczywiście. Ten spektakl już miał swoją premierę i doświadczenie było dobre. To aż za dobre bym powiedział, bo zanim zdążyliśmy powiedzieć, że chcemy, żeby z nami tańczyli, to już tańczyli. Super. Natomiast jeszcze jest jeden rodzaj doświadczenia bardzo ciekawy, o którym myślę, że pani przed chwilą powiedziała. Improwizacja pod dyktando widza, żeby tak powiedzieć. I tutaj przyjedzie do nas bodajże w piątek, czyli jutro, zespół Impro KRK z Krakowa z takim wydarzeniem Wyrusz w drogę z bohaterem. To są takie etiudy, które powstają ewidentnie na skutek dialogu aktorów z widzem. Widz podpowiada, a co zrobić dalej? Rzucę jakikolwiek prosty przykład. Aktor pyta, no dobrze, co? I ta postać wyszła, patrzysz, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Trzeba odpowiedzieć, dobrze, ale czy jest duża, czy mała? A poszła w lewo, czy w prawo? I z tego się tworzą takie etiudy. Oni mają do dyspozycji jakąś niedużą ilość rekwizytów. Mają oczywiście pewne struktury, które dyskretnie nakładają na tę rozmowę z widzem, ale każde spotkanie, każdy spektakl jest inny. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim przeciwieństwem tradycyjnego teatru, w którym reżyser, ciężko pracując przez parę miesięcy z aktorami, stara się doprowadzić do sytuacji, żeby grali mniej więcej zawsze tak samo. Oczywiście dobrze wiemy, że nigdy nie będzie tak samo, ale mniej więcej. A tu wprost odwrotnie. To tak samo byłoby grzechem pierworodnym dla tego typu improwizowanego wydarzenia. Otóż za każdym razem musi i powinno być inaczej.
To niesamowite. Aż żal, że nie można uczestniczyć w każdym spektaklu. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, gdyby to zbadać.
A ja mam takie wrażenie, że te improwizowane wydarzenia, one, bo to jest nowość trochę, przynajmniej w Polsce, tak mi się wydaje, a szczególnie dla dzieci. I improwizacja jako taka dla dorosłych od paru lat istnieje i cieszy się rosnącym powodzeniem. Trochę tak jak stand-up. To mniej więcej z tego samego kierunku wyrasta. Natomiast z tego, co mi wiadomo, dla dzieci to prawie, że nikt tego nie robi. I zresztą młodzi krakowscy aktorzy, którzy od paru lat robią to dla dorosłych, dali się namówić na próbę dla dzieci, więc to także dla nich takie zmierzenie się. Próbowaliśmy to na ich dzieciach, bo to są ludzie z małymi dziećmi i to świetnie wyszło. Ja byłem zachwycony pokazem, który w Krakowie obejrzałem, ale też z pełną świadomością, że każdy następny pokaz, tak jak się rzekło, będzie zupełnie inny.
Mam jeszcze pytanie, ponieważ spektakle, filmy, i jest coś takiego, co nazywa się bardzo ładnie akcja twórcza, tak rozmaite momenty dziania się. Kojarzy mi się to z inną nazwą, warsztaty, ale właśnie pewnie z premedytacją państwo wymyślili coś, co nazywa się akcja twórcza i proszę mi powiedzieć, na czym polega różnica.
A bynajmniej nie tylko na słowie. Wydaje się, że chodzi nam o, mówiąc akcja, mówimy o pewnym współdziałaniu, tak po norwidowsku myślnikiem, to współodkreślam od słowa działanie.
Czyli znowu wracamy do spotkania.
Do spotkania, oczywiście. Do spotkania artysty, twórcy, który zaprasza dzieci nie po to, żeby czegoś nauczyć, tylko po to, żeby wspólnie tworzyć. Czerpią obie strony z takiego spotkania stanowczo. Bardzo nie chcemy, żeby to było uporządkowane w taki oto sposób, że ktoś komuś mówi, jak namalować obrazek albo jak zaśpiewać piosenkę. Samo w sobie rzecz niezdrożna. No, szkolnictwo artystyczne jest potrzebne. Ale tutaj nie o to chodzi. Mówiliśmy o tym, że nie w szkole. Tak, to jest taka sytuacja odświętna i każde takie spotkanie też w tych akcjach twórczych jest świętem. To może być, tak bym chciał, żeby tak było, taka krótka, bo trwają godzinę, czasami dwie, erupcja kreatywności, która mam nadzieję, że zostaje w dziecku. Czasami w podświadomości, ale zostaje i będzie na nie w przyszłości wpływała.
Mam wrażenie, że to, o czym pan mówi, to jak jest skrojone Biennale i ta idea spotkania, która tegorocznemu Biennale towarzyszy, łączy się też w ogóle z takim podejściem współczesnym do dziecka, kiedy dziecko jest partnerem, tak? Czyli odchodzimy od tej struktury hierarchicznej, że jestem ja dorosły, który wie i prawi i przekazuje mądrości, i to dziecko, które jeszcze niewiele wie i właściwie tak jak ryba nie ma głosu. I tak. Sądzę, że taki trend jest też jakby widoczny psychologicznie, ale przenosi się także na dziedzinę sztuki.
No, mało ma tutaj dość mocne korzenie w Poznaniu. Przypomnę, że Biennale jako takie po raz pierwszy odbyło się w 1973 roku, ale tworzyło je środowisko wspaniałych artystów, ale także badaczy sztuki dla dziecka, psychologów, którzy od lat 60. zmieniali postrzeganie właśnie twórczości artystycznej dla dzieci od takiej edukacyjnej do artystycznej. W samej sztuce nie ma mowy o nauczaniu kogoś. Oczywiście, że czerpiemy ze sztuki wiele i to jest w jakiejś formie edukacja, ale nie chodzi o to, żeby udział w przedstawieniu był udziałem w lekcji szkolnej. Żadną miarą. I to przypomnę, bo trzeba te nazwiska powtarzać. Leokadia Serafinowicz, ówczesna dyrektorka Teatru Marcinek, pani Krystyna Miłobędzka, wielka polska poetka. Szkoda, że tak mało jej czytamy, bo naprawdę wspaniała.
Zresztą mamy teraz
pan Jan Berdyszak.
Nakładem chciałam tylko powiedzieć, wydawnictwa Wolno ukazała się nowa książka Krystyny Miłobędzkiej. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo i pięknie wydana, i zapraszamy, żeby sięgnąć po te teksty.
Tak, jeśli ktoś my także do tej myśli z tamtego czasu sięgamy, właśnie pojmując sztukę tak jak tutaj oboje, i pani i ja, próbujemy to zdefiniować jako działalność, której mowa o sztuce, czyli czymś, co nie podlega takim prostym regułom, ale też mowa o dialogu, zawsze o rozmowie, a nigdy nie tylko albo o nabywaniu, albo o pouczaniu. Te dwa nurty nas znacznie mniej interesują. To znaczy ten komercyjny, kup sobie bilet, jeszcze dodatkowo dostaniesz popcorn, albo ten taki, a poprzez sztukę się czegoś tam nauczymy. I tak się nauczymy. Im ona będzie mniej chciała nas uczyć, tym więcej my się nauczymy.
A czy ma pan jakieś niedosyty artystyczne?
Zawsze.
A jakie?
O, jeszcze sobie, jeżeli pyta pani w kontekście tego Biennale, to jeszcze sobie nie zdefiniowałem tego tak jednoznacznie.
Niekoniecznie. Ja po prostu myślę, że teraz świętujemy niekoniecznie chodzi o tę edycję, tylko chodzi mi o pana jakieś apetyty. Pan jest po prostu w samym środku wydarzeń i sztuki dla dziecka i zastanawiam się, czy jeśli tak bardzo jest się w środku i wie, co się tworzy dla dzieci, albo samemu jest się animatorem tworzenia dla dzieci, to co jeszcze w pana głowie może się pojawić?
Ja powiem tak, jako animator, czy wolę powiedzieć menadżer sztuki dla dzieci i młodzieży, bo to trzeba dodać, to ja mam taki niedosyt wynikający z tego, że jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym tutaj pokazać, a na które nam po prostu pieniędzy nie starcza. No to jest rzecz najprostsza. Oczywiście. Wszyscy mamy te ograniczenia i tak właśnie jest. Ja się też spełniam, bywając reżyserem. Nie na co dzień, ale od czasu do czasu, i myślę, że tutaj nie mam aż tak silnych niedosytów, ale chciałbym być więcej reżyserem. To jest mój główny niedosyt, żeby tak powiedzieć, a szczególnie jak tutaj oglądam te kolejne widowiska, które współzaprosiłem, i och, jak ja bym chciał tak inspirować się nimi szybko. Dzisiaj siedziałem na spektaklu ABC Knuda Romera, właśnie owym duńskim, i oglądałem jednym okiem, słuchałem jednym, a drugim już widziałem swoje nowe przedstawienie. To jest ta potęga inspiracji. Więc niedosyt jest taki, że nie wszystko się zdąży, nie wszystko się da i nie na wszystko wystarczy pieniędzy.
A czy możemy powiedzieć, jakim językiem na przykład teraz mówią spektakle dla dzieci? Czy to jest tak, że jest więcej spektakli, które bardziej eksploatują słowo, czy też są takie spektakle, które bardziej malują, na przykład światłem i scenografią? No, wiem, że teatr to jest bardzo pojemne słowo i tak naprawdę różnie to może być zrobione, ale czy, bo wydaje mi się, że oparcie się na słowie jest niezwykle, niezwykle trudne.
I niezwykle ważne, jak mniemam, no ale taka jest sytuacja polskiego teatru dla dzieci, że on głównie jest powiązany z tak zwanymi teatrami lalek. Co prawda, to proszę tego nie kojarzyć, że każdy spektakl jest lalkowy, ale rzeczywiście w tych teatrach się niezwykłym szacunkiem darzy formę. Więc tej formy, nazwijmy to plastycznej, jest bardzo dużo. Darzenie szacunkiem formy oznacza także darzenie szacunkiem formy słowa, sposobu użycia słowa. Więc to nie jest tak, że tam nie ma słów, czy że się je lekceważy. Natomiast rzeczywiście w tych teatrach jest bardzo dużo formy. W twórczości, którą ja preferuję, kluczem nie jest forma, tylko aktor. Ja ciągle wierzę w to, że jedynym miejscem, gdzie teatr może, jedynym polem, na którym teatr może konkurować z tymi mediami współczesnymi, to jest pole żywego spotkania. Coraz mniej w przedstawieniach, które robię, interesują mnie aspekty inscenizacyjne, a coraz bardziej to, w jaki sposób aktor rozmawia z drugim aktorem, czy poprzez tę rozmowę z drugim aktorem, z widzem. Ale to nie jest taki jakiś trend najpowszechniejszy, co nie znaczy, że nie ma, że on nie istnieje. Natomiast tak jak mówię, trochę to wynika z samej struktury Polskiego Teatru dla Dzieci. To, że tych 30 mniej więcej najważniejszych teatrów to są teatry tak zwane lalki i aktora.
No dobrze, to w takim razie co? Rozwijamy się, polujemy i inspirujemy, jeśli chodzi o dramaturgów. Opisanie nowych tekstów. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jeśli chodzi o samo Biennale i program, bardzo oryginalnym punktem jest to, co będzie działo się 1 czerwca, czyli dokładnie w Dzień Dziecka. Koncert bitowy. To się zrodziło w pana głowie, czy pomysł przyszedł do pana?
Nieskromnie przyznam, że w mojej, ale może się okazać, że to jest problem, za czym jak się koncert spodoba. No tak, ja się zastanawiałem, to jest trochę przypadek, że Biennale dzieje się w czasie Dnia Dziecka. My specjalnie na ten Dzień Dziecka nie celujemy, a nawet bym powiedział, że zdarzało nam się, że go staraliśmy się uniknąć, bo dzisiaj to są takie komercyjne skojarzenia, prawda? Że pójdzie się do galerii i niestety to nie będzie galeria sztuki, tylko galeria pod tytułem sklep, a tam po drodze będzie można, nie wiem, posłuchać bitowej,
komercyjnej muzyki. Nie narzekałabym na ten zbieg okoliczności. To się bardzo dobrze zrobiło.
Nie narzekam, ale jak już tak się stało, no to nie możemy udawać, że ktoś, kto się nazywa Biennale Sztuki dla Dziecka, Centrum Sztuki Dziecka, udaje, że nie ma Dnia Dziecka. Jak nie mógłbym dać upominek swojemu wnukowi? Nie mam, ale gdybym miał, to tak policzyłem, ile lat, i muzyczny upominek. No czego słuchałem, jak miałem lat 6, 7, Big Beatu. Do dzisiaj mam w pamięci, jak pojechałem do cioci do Łodzi i tam starsze ode mnie kuzynostwo zabrało mnie na moją pierwszą w życiu prywatkę i pamiętam nutki, melodie, których tam słuchaliśmy, i one będą na tym koncercie. Pomyślałem, że takich jak ja, dziadków i babci jest więcej, i to my będziemy tym razem tymi, którzy zaproszą na swoją muzykę. Ona zabrzmi pewnie trochę współcześniej, bo zespół Muchy, który specjalnie na ten koncert przyjmie inną nazwę, bo to nie tylko Mucha, ale i goście. I nazywać się będą, uwaga, Warcianie.
Pięknie.
Prawda? Że to jest piękna nazwa, taka też nawiązująca do tej tradycji tamtych czasów. Więc prawie Warcianie jak brzmią tak współcześniej trochę. Albo jak tarpany.
Właśnie.
Brzmią tak trochę współcześniej od niebiesko-czarnych czy owych trubadurów. Ale jednak te piosenki, tych kilkanaście piosenek, których posłuchamy i które mam nadzieję wytańczymy, bo to będzie ewidentnie sytuacja prywatkowo-taneczna, są przygotowane z dużym pietyzmem wobec oryginałów. Także myślę, że nie zawiodą się dziadkowie, że nie powiedzą, o rany, co oni zrobili z tym pięknym, jedziemy autostopem. To w ogóle nie to. Otóż to będzie to, a dla dzieciaków będzie wielka radość. No i mam nadzieję, że mówiąc po poznańsku, dylać będziemy wszyscy. Tak jest.
No dobrze, to w takim razie już porozmawiamy o odciskach po tańcówce, już po koncercie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Oczywiście jutro jeszcze festiwalowych wydarzeń ciąg dalszy. Odsyłamy i na stronę internetową, i do niesamowitych programów Biennale Sztuki dla Dziecka. Tutaj też wszystko mogą Państwo przeczytać. Proszę skorzystać, bo to ostatnia szansa. Za chwilę będziemy mówić o kolejnej edycji Biennale.
Także bardzo zapraszam, ale chcę powiedzieć, że dla tych, którzy nie zdążą skorzystać, to przypomnę, że Centrum Sztuki Dziecka działa całorocznie i mamy scenę wspólną, gdzie naprawdę można znaleźć dla dzieci w każdym wieku wyjątkowy repertuar teatralny, nie chcę go oceniać, bo to mój, ale w takim sensie, że co innego przynosi nam skądinąd świetny teatr animacji, co innego Państwo znajdą w teatrze muzycznym, a jeszcze co innego na scenie wspólnej. Zapraszam.
Jerzy Moszkowicz, dyrektor Centrum Sztuki Dziecka, szef Biennale Sztuki dla Dziecka. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Mknie pan do festiwalowych gości?
Tak, jesteśmy w trakcie spotkania. Mamy taką grupę obserwatorów i codziennie wieczorem dokonujemy podsumowania wydarzeń dnia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.